Eko Radio Lublin.
Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w to sobotnie popołudnie 13 czerwca w programie Eko Radio Lublin. W tych audycjach przekonujemy, że warto być eko, między innymi mówimy, jak dbać o środowisko na co dzień, czym są ekologiczne metody produkcji żywności, dlaczego warto segregować odpady i jak je prawidłowo segregować. Poruszamy również kwestie ochrony przyrody i recyklingu, promujemy ekologię, zdrową żywność i gospodarstwo ekologiczne, w tym stosowanie naturalnych środków nieprzetworzonych technologicznie. Spotykamy się też z producentami zdrowej żywności, naukowcami prowadzącymi badania na rzecz ekologicznej żywności. To również ekoporady kulinarne, w tym jak zdrowo przyrządzać potrawy i jak wykorzystywać wszystko to, co jeszcze raz wykorzystać można. A w tym wszystkim szukamy najbezpieczniejszych i najzdrowszych sposobów dla nas i dla środowiska. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o nowych przepisach dotyczących jakości i etykietowania miodu, które mają chronić konsumentów na przykład przed zakupem zafałszowanych produktów. Powiemy też, jak wyglądają kontrole, które w tym zakresie przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. A w drugiej części programu powrócimy do tematu niebezpiecznych gazów, które powstają w naszych domach, zwłaszcza przy niedostatecznym przewietrzaniu, czy też w naszym otoczeniu. Tym razem będzie to siarkowodór i powiemy, jakie są możliwości ich wykrywania czy monitorowania. Szczegóły już za chwilę. Eko Radio Lublin do godziny 15. Zapraszamy, zaczynamy.
Eko Radio Lublin.
Miód jest naturalnym produktem wytwarzanym przez pszczoły z nektaru kwiatowego lub spadzi. Można go bez problemu kupić, ale nie zawsze mamy pewność, czy nie jest to produkt zafałszowany. 14 czerwca wejdą w życie nowe przepisy dotyczące jakości i etykietowania miodu. Wprowadzają nowe obowiązki, w tym podawania nazw państw pochodzenia każdego miodu w mieszance, czy procentowego udziału miodu z każdego kraju pochodzenia. To będzie oznaczało w przyszłości koniec bardzo ogólnych oznaczeń typu mieszanka miodów z Unii Europejskiej czy spoza Unii Europejskiej. Przepisy mają zwiększyć przejrzystość pochodzenia i chronić autentyczność produktu, mówi Ilona Skałecka z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.
Miód jest produktem, który posiada określoną przepisami nazwę, definicję oraz szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 3 października 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Zgodnie z definicją uregulowaną przepisami, miód to wyłącznie naturalna, słodka substancja, która jest wytwarzana przez pszczoły Apis mellifera z nektaru, spadzi albo z nektaru i spadzi łącznie. Na etykiecie miodu powinny znaleźć się następujące informacje. Pełna nazwa rodzaju i odmiany miodu. I tak w miodach, które chcemy nazwać jako nektarowe, odmianę miodu określa się nazwą jednej rośliny miododajnej, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze w stosunku do tych innych, które w miodzie występują. Właściwym wskazaniem odmiany będzie informacja na przykład lipowy w przypadku miodów, w których ten pyłek lipy występuje w znacznej przewadze do pozostałych pyłków. Gdy nie występuje ta przewaga określonego pyłku lub gdy ta ilość pyłków pochodzących z kilku roślin jest zbliżona, wówczas taki miód nektarowy należy nazwać wyłącznie wielokwiatowym, przy czym tą pełną nazwę rodzaju i odmiany można równie dobrze zastąpić po prostu wyrażeniem miód. Z kolei w miodach spadziowych odmianę miodu spadziowego określa się poprzez podanie określeń ze spadzi liściastej, ze spadzi iglastej, a dla miodów określanych jako nektarowo-spadziowe niedopuszczalne jest wskazanie w nazwie takich produktów zarówno nazwy rośliny, której procentowa zawartość pyłku w miodzie występuje w znacznej przewadze, określenia wielokwiatowe, jak i charakteru spadzi. Kolejną informacją, która powinna znaleźć się w oznakowaniu, to jest ilość netto, data minimalnej trwałości, warunki przechowywania, nazwa lub firma i adres podmiotu, który działa na rynku spożywczym, no i kraj pochodzenia, czyli nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku, gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.
Dzięki nowym przepisom konsument będzie mógł porównać produkty i świadomie kupić miód o konkretnym pochodzeniu.
W wchodząca w życie dyrektywa śniadaniowa nakłada w tym ostatnim przypadku dodatkowy rygor. Od 14 czerwca 2026 roku, więc już za chwilę, musi być podana na etykiecie pełna lista krajów pochodzenia miodu, ale wraz z ich dokładnym udziałem procentowym. Czyli na przykład będziemy podawać, że Polska 70%, Ukraina 30%, z uwzględnieniem takiej tolerancji plus minus 5%. I ta informacja bezwzględnie musi się znaleźć w głównym polu widzenia. Co ważne, w przypadku miodu nie ma obowiązku zamieszczania wykazu składników oraz wartości odżywczej. Należy pamiętać też o zapewnieniu odpowiedniej czytelności etykiety, czyli tej czcionce minimalnej, która obowiązuje 1,2 mm. Nie przewiduje się tutaj odstępstw od zasad znakowania miodu dla mikroprzedsiębiorców czy uczestników rolniczego handlu detalicznego albo kół gospodyń wiejskich.
Ekoradio Lublin, do godziny 15 wracamy za chwilę.
Ekoradio Lublin.
Dziś w programie Ekoradio Lublin mówimy o miodzie, a to naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadza kontrolę jakości i oznakowania miodu dostępnego w handlu. Jak wyglądają takie kontrole?
Podstawą kontroli są dwa rozporządzenia, na podstawie których monitorujemy zarówno miody polskie na etapie sprzedaży detalicznej oraz produkcji, jak i te importowane. Nasza praca polega przede wszystkim na pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w zakresie spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracji producenta. Jak to się odbywa w praktyce? Szukamy dowodów na zafałszowanie, na przykład cukrem, sprawdzamy, czy miód nie był przegrzany oraz niewłaściwie przechowywany na podstawie poziomu na przykład HMF-u, czy nie, który nie powinien być wyższy niż 40 mg na kilogram za wyjątkiem miodu piekarniczego oraz liczby diastazowej, która powinna wynosić nie mniej niż 8. Należy pamiętać także o tym, że miód przegrzany, podgrzany do temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza traci swoje właściwości. W toku naszych kontroli oceniamy także cechy organoleptyczne, barwę, smak, zapach czy konsystencję. Co ważne, bo konsumenci też pytają nas o to, czy miody krystalizują. Jest to całkowicie naturalny proces fizyczny, który nie zmienia ani składu, ani właściwości. Najczęściej miód krystalizuje od dołu i powinno to się odbywać równomiernie w całej masie. W przypadku deklaracji odmiany lipowy, na przykład akacjowy czy fasolowy, przeprowadzamy badania laboratoryjne w celu potwierdzenia pochodzenia botanicznego miodu, a także jego pochodzenia geograficznego, kiedy mamy tą taką deklarację, że miód pochodzi z określonego kraju. Umożliwia nam to analiza pyłkowa, czyli tutaj będziemy sprawdzać, czy nie ma pyłków roślin obcych dla naszej strefy klimatycznej, co wtedy dyskwalifikuje takie nazewnictwo określane właśnie, że to jest produkt polski i kraj pochodzenia Polska. Sprawdzamy także oznakowanie na zgodność z wymaganiami rozporządzenia 1169/2011 i naszego krajowego rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych z uwzględnieniem także innych obowiązujących w tym zakresie przepisów. Sprawdzamy też znakowanie na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czy rolnictwa ekologicznego, czy chronionych nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych, czy produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. Sprawdzamy przebieg procesu, identyfikowalność, okresy przydatności do spożycia, warunki, sposób składowania i przechowywania.
Jakie najczęściej nieprawidłowości są stwierdzane podczas takich kontroli?
Nasze ostatnie kontrole prowadzone w skali kraju wykazały nieprawidłowości u niemal co drugiego producenta lub dystrybutora. Najczęściej dotyczyły te nieprawidłowości zafałszowań odmianowych. Aż co piąta partia miodu miała błędnie zadeklarowaną odmianę, czyli nazwę. Najczęściej dotyczyło to miodów, które w deklaracji były określane jako lipowe i akacjowe, a w rzeczywistości były miodem wielokwiatowym. Ale także mieliśmy takie przypadki, że miód był deklarowany jako malinowy albo fasolowy. Natomiast ten pyłek maliny lub fasoli stanowił zaledwie 2% albo udział fasoli skali był 3-procentowy, natomiast dominowały takie rośliny krzyżowe jak rzepak. Były także zafałszowania co do pochodzenia, czyli nie potwierdzaliśmy tutaj pochodzenia tego geograficznego, na przykład naszego krajowego. Stwierdzaliśmy także wady jakościowe, wykrywaliśmy produkty o smaku cukierkowym, takim wręcz landrynkowym, co świadczy o zafałszowaniu na przykład syropami cukrowymi. Stwierdzaliśmy także produkty z widoczną niedopuszczalną fermentacją, odchylenia od tego poziomu HMF czy liczby diastazowej, co świadczyć może o przegrzaniu albo niewłaściwym przechowywaniu takiego miodu. Wykrywaliśmy także obecność dekstryn skrobiowych, co również może świadczyć o zafałszowaniu. Należy uważać także na takie słowa pułapki w oznakowaniu. Często spotykamy się z napisami na przykład naturalny miód, albo wyrażeniami bez konserwantów, bez barwników, albo takimi sugestiami o właściwościach leczniczych, co jest surowo zabronione, ponieważ tak jak tutaj definicja przytoczona, miód z definicji jest naturalny, każdy miód, a podkreślenia tego typu sugerują tylko, że inne produkty na rynku takie nie są. Jakie pułapki możemy znaleźć w nazewnictwie? Osobnym problemem jest kreatywność w nazwach, która może dezorientować konsumenta. W ostatnim czasie mamy do czynienia właśnie z mieszaniem odmian i taką fałszywą grafiką. Na przykład miód nektarowy, lipowy, gryczany albo określenia lipowo-wielokwiatowy, czyli wskazywanie dwóch roślin jednocześnie, co jest mylące, ponieważ mamy pochodzenie, to pochodzenie miodu może być albo monoroślinne, albo wieloroślinne i nie można tutaj sobie po prostu dowolnie mieszać tych nazw. Jeżeli pyłek lipy przeważa w miodzie, to miód może się nazywać miodem lipowym i tutaj z kolei jeżeli żaden pyłek nie dominuje, no to tutaj wskazana jest taka nazwa, że jest to miód wielokwiatowy. Niedopuszczalne jest także pisanie miód wielokwiatowy rzepakowy, ponieważ miód wielokwiatowy także nie może wskazywać na obecność pyłku jakiejś tam określonej rośliny.
O czym mówiła Ilona Skałecka z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Już po przerwie w programie Eko Radio Lublin powiemy o niebezpiecznych gazach.
Eko Radio Lublin. Prowadzi Małgorzata Maksim.
Słuchamy programu Eko Radio Lublin w sobotę 13 czerwca. Powracamy do tematu niebezpiecznych gazów, które mogą nam na co dzień towarzyszyć. Powstają w naszych domach czy w pobliskim otoczeniu. W jednym z programów do odsłuchania na naszej stronie internetowej mówiliśmy m.in. o tlenkach azotu, tlenku węgla, który potocznie jest nazywany czadem, czy też o dwutlenku węgla, które pochodzą głównie z procesu spalania. Dziś powiemy o gazie, który pochodzi z procesu rozkładu materii organicznej i jest śmiertelnie niebezpieczny, mówi dr inżynier Amelia Staszowska, Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.
Ostatnim gazem, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest siarkowodór. On nie tyle nam szkodzi wewnątrz pomieszczeń, co bardziej w pracach na zewnątrz, ale on dotyczy głównie ich źródła w naszym najbliższym otoczeniu, to przede wszystkim przy pracach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych na ścieki, czyli potocznie zwanych szambami. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce przeprowadzić naprawę takiego zbiornika albo wykonuje wykop pod studnię, to trzeba pamiętać, że w takich miejscach może znajdować się siarkowodór. On jest produktem rozkładu substancji organicznej. W ściekach tych substancji mamy bardzo dużo. Jeśli brakuje tlenu, to siarkowodór będzie nam się pojawiał. Przy czym ten gaz nie ma barwy, ale ma zapach, który powinien nas już zaniepokoić w sytuacji, kiedy na przykład ktoś prowadzi właśnie takie prace naprawcze i czuje zapach, ogólnie to się mówi, zgniłych jaj. Chociaż nie do końca, ponieważ ten zapach zgniłych jaj też może dotyczyć innych związków siarki. Alkoholi siarkowych, może to dotyczyć sulfidów, może merkaptanów. Przy czym ważne jest to, jaka jest intensywność tego zapachu. Próg wyczuwalności siarkowodoru to jest około 2 mg na metr sześcienny. Przy 4 mg na metr sześcienny czujemy już bardzo silny zapach. Natomiast powyżej 300 mg on staje się dla nas niewyczuwalny. Poraża nerw węchowy i osoba, która wdycha ten gaz, jest tego nieświadoma, bo ona tego nie wyczuwa. Jest porażenie nerwu węchowego i po prostu nie odbiera bodźców, więc nasz mózg nie jest w stanie zareagować na zagrożenie. Przy wartościach powyżej 100 mg na metr sześcienny następuje na przykład uszkodzenie wzroku. Już 6 mg na metr sześcienny jest niebezpieczne dla człowieka, a powyżej 1 mg na metr sześcienny następuje śmierć po jednym wdechu. To już jest wartość, która niestety kończy się zgonem. I osoby, które decydują się na takie prace, naprawdę lepiej się nad tym dwa razy zastanowić, ponieważ warto wezwać odpowiednią ekipę, która ma odpowiedni też sprzęt, ma mierniki, może zmierzyć stężenie tego gazu, zanim wejdzie. W ogóle, jeżeli był jakiś zbiornik, w którym znajdowało się jakieś odpady, nawet biologiczne, organiczne, czy w tym wypadku szambo, warto otworzyć klapę, nie nachylać się, odczekać. Im dłużej, tym lepiej, aż ten gaz nam ucieknie, bo nie jest ciężki, on się zbiera na dole. Więc schodząc w dół, to stężenie jego jest tam jeszcze większe, więc tutaj lepiej tą pracę zlecić osobom, które posiadają odpowiednie oprzyrządowanie, odpowiednie mierniki, odpowiednie butle nawet tlenowe, czy mają maski gazowe, bo jest to naprawdę gaz, który co roku w Polsce w sumie słyszy się, że czasami nawet giną całe rodziny, bo zeszła jedna osoba, za chwilę nie było kontaktu z tą osobą, zeszła kolejna osoba i tak łańcuch, taka reakcja łańcuchowa i no niestety w większości przypadków kończy się to śmiercią.
A jakie są sposoby na zabezpieczanie się przed gazami, które powstają w naszym otoczeniu? O tym w programie Eko Radio Lublin powiemy po przerwie.
Eko Radio Lublin.
Dziś w programie Eko Radio Lublin w sobotę 13 czerwca mówimy o niebezpiecznych gazach jak tlenki azotu, tlenek węgla, które pochodzą głównie z procesu spalania w naszych domach, czy siarkowodór, który pochodzi z procesu rozkładu materii organicznej i są dla nas ogromnie niebezpieczne. Jak się możemy przed nimi chronić? Jak się zabezpieczać? Czy można w jakiś sposób to monitorować?
Czy te gazy w jakiś sposób możemy monitorować? W przypadku czadu tak. Są do szeroko dostępne czujniki czadu, które warto zainstalować w miejscach, gdzie używamy właśnie urządzeń, które spalają nam paliwa. Czyli warto mieć to w kotłowni, warto mieć to w kuchni, warto mieć w łazience, jeśli mam jakiś podgrzewacz lokalny wody, tak? Albo piecyk gazowy i go korzystamy. O czym też nie wspomniałam, w łazienkach warto zwrócić uwagę, żeby drzwi miały otwory, odpowiednie szczeliny. Drzwi nie mogą być pełne, czyli dostawać, być zlicowane z progiem, powinna być tam szczelina, która właśnie zapewnia nam dopływ świeżego powietrza. Szczególnie trzeba uważać w takich łazienkach, które z jakichś powodów nie mają na przykład kratki wentylacyjnej, tak? To nie ma gdzie uciec nam te spaliny, które powstają w trakcie spalania paliwa. Czyli jedna rzecz to czujniki, druga rzecz to na pewno dbać o stan, dobry stan systemu wentylacji, sprawdzać, czy te kratki nie są gdzieś zatykane, zaklejone, przewietrzać mieszkania. W okresie jesienno-zimowym powinno to być intensywne, czyli na kilka minut zamknąć okna. Naprawdę na tym nasze rachunki za energię cieplną gwałtownie nie wzrosną, tym bardziej, że jak ktoś na przykład ma zawór do termoregulacji, to trzeba skręcić na najniższy poziom, odczekać, aż się nam troszkę grzejniki schłodzą i dopiero wtedy otworzyć okno, ale tak mówię, na kilka minut. To nie musi być wietrzenie trwające godzinę, bo rzeczywiście wtedy wychłodzimy pomieszczenie.
A co w przypadku pozostałych?
W przypadku siarkowodoru, no to są już mierniki takie bardziej profesjonalne, one też są cenowo z wyższej półki niż takie do czadu. W przypadku jeszcze mierników czy czujników czadu, tam jest w tych miernikach taka bardzo przydatna funkcja, czyli alarm. W momencie, kiedy zostanie osiągnięty poziom dla nas niebezpieczny, to zaczyna urządzenie wydawać bardzo przenikliwy dźwięk, więc jest to informacja, którą na pewno byśmy usłyszeli nawet z innego pomieszczenia, że coś złego się dzieje. Więc warto takie mierniki mieć. One najczęściej bez żadnych ingerencji zewnętrznych są w stanie pracować i wskazywać właściwe wartości przez kilka lat. To trzeba oczywiście dokładnie doczytać. Montaż też nie wymaga jakichś tutaj wielkich zdolności, ani umiejętności. Też nie jest formą niszczącą, czyli trzeba wykonywać jakieś otwory w cennych ścianach czy stolarce. W przypadku dwutlenku węgla też są mierniki, które bardzo często jeszcze są wyposażone w pomiar temperatury i wilgotności powietrza, co też warto sobie sprawdzać w mieszkaniu, szczególnie w naszej strefie klimatycznej, kiedy rzeczywiście zimą mamy bardzo suche to powietrze. No z racji, że dogrzewamy pomieszczenia, chcemy osiągnąć komfort termiczny, jest to konieczne, ale to coś za coś. Wtedy trzeba jeszcze dodatkowo powietrze nawilżać. Czyli są takie mierniki kompaktowe, natomiast przy pomiarze tlenków azotu, tutaj takich mierników dostępnych na rynku, które byłyby na budżet domowy, nie mogę Państwu polecić, bo rzeczywiście te pomiary są kosztowne, aczkolwiek można taką prostymi metodami zapewnić sobie to bezpieczeństwo, nawet jeśli ktoś użytkuje kuchenkę, bo zaplanował sobie kilkugodzinne gotowanie, pieczenie z użyciem piekarnika, gdzie jest akurat gaz, to warto sobie to okno rozszczelnić. Tutaj naprawdę nie będzie to jakoś bardzo obciążało budżetu domowego, jeśli chodzi o ogrzewanie, a jesteśmy pewni, że te zanieczyszczenia, które nam mogą zaszkodzić, będą odprowadzane z powietrzem, a będzie napływało świeże powietrze do domu.
O czym mówiła doktor inżynier Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej.
Eko Radio Lublin.
I tak kończymy dzisiejsze wydanie programu. Zbliża się bowiem godzina 15, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. A kolejne Eko Radio Lublin już za tydzień po godzinie 14. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego weekendu, dobrego tygodnia życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Eko Radio Lublin.